Wiecie, ostatnio byłem na starcie. Start to jest konferencja dla młodych ludzi i miałem tam robić zdjęcia. Miałem tam jechać jako fotograf, ale miesiąc przed tym zepsuł mi się aparat i nie miałem pieniędzy, żeby go naprawić. Więc modliłem się, co mam zrobić, Boże, nie mam pieniędzy, może dasz mi pieniądze, albo ktoś mi pożyczy. Napisałem posta, pytałem znajomych, no i bez odzewu. Tydzień przed, to już był taki ciężki termin, no bo za chwilę wyjeżdżam, przypomniała mi się jedna osoba, napisałem do niej, okazało się, że tak, pożyczę ci, super, gdzie jedziesz, po co ci ten aparat? Mówię, że jadę na start, będę robił zdjęcia. Okazuje się, że ona też jedzie na start i może wziąć ten aparat ze sobą i ja już go będę miał na miejscu, więc ja nie muszę jechać po ten aparat i załatwiać sprawy, więc mega super. Więc miałem aparat i mogłem robić z nim zdjęcia. Jadąc już na start, mieliśmy się zatrzymać w mieście, które jest oddzielone kilometr od tego miejsca, gdzie jest konferencja i mieliśmy sobie dojść. Jednak nasz kierowca chyba się zamyślił i nasz przystanek przeskoczył. Jechaliśmy dalej i my do niego krzyczymy, no powinniśmy się zatrzymać, to był nasz przystanek. On nie słyszał, musieliśmy do niego podejść, on taki trochę zdenerwowany, że mu nie daliśmy znać i nie wiedział, gdzie się zatrzymać. Następny przystanek był dopiero za 15 kilometrów, ale znaleźliśmy jakiś zajazd, zatrzymał się. Niestety okazało się, że to było 6 kilometrów od miejsca, gdzie jest konferencja. Więc jakbyśmy mieli iść na nogach, to byśmy się spóźnili. Pierwsza nasza myśl, łapiemy stopa. Próbujemy łapać stopa, nie udaje się, 5 minut, 10 minut. Okazało się, że ludzie już są tam na starcie. Że tam już jacyś ludzie są. Dzwonimy do nich, oni byli zarobieni, ale po pół godziny ktoś przyjechał, więc zabraliśmy się samochodem na miejsce. Po co ja to mówię? Mówię to po to, żeby stwierdzić, że nasze życie to ludzie. Jesteśmy połączeni. Każdy jest połączony ze sobą. Potrzebujemy ludzi, którzy nam pomogą. Potrzebujemy ludzi, żeby przejść pewne rzeczy. Każdy człowiek to historia. A historie mają to do siebie, że możemy się z nimi utożsamić. Ostatnio w domu przechodziłem przez pokój gościnny. Leciało coś w telewizji, jakiś film. Ja przechodziłem, żeby pójść do pokoju, bo miałem przygotowywać w sumie kazanie. Zatrzymałem się, żeby zobaczyć, co w tej telewizji jest. Leciał jakiś film. I tak stoję, patrzę. Usiadłem na kanapę i zacząłem oglądać. Wkręciłem się. Wkręciłem się w historię. Wkręciłem się w to, co tam się działo, ponieważ kocham historię. Kocham filmy, w których mogę się utożsamić z bohaterem. Kocham, jak jest dobra fabuła. Jak mogę zobaczyć, jak dana osoba podejmowała decyzję. I wiecie, w Biblii mamy pełno historii. W Biblii mamy pełno różnych historii o ludziach, z których możemy czerpać bardzo dobre wartości. Możemy zadawać pytania i możemy szukać odpowiedzi. Możemy patrzeć, jak dana osoba podejmowała różne decyzje w swoim życiu i możemy się od nich uczyć. I dzisiaj będziemy przyglądać się takiej jednej historii. To, co kocham w Biblii, to to, że możemy czytać jedną historię, jeden dzień, wziąć z niej coś, następnego dnia znowu czytać i zobaczyć z niej całkiem coś innego. Więc dzisiejsza historia to będzie historia, którą mówiłem na ostatnim kazaniu, ale znalazłem tam nowe rzeczy, to, co chce Bóg do nas mówić. I historie mają to do siebie, ludzi, że czasami patrząc gołym okiem na dwie osoby, możemy stwierdzić, że nie mają nic wspólnego. Możemy stwierdzić, że różnią się diametralnie. Jednak kiedy popatrzymy pod powierzchnię, kiedy będziemy się przyglądać i szukać, to zobaczymy, że jest coś więcej. Historia, o której będziemy dzisiaj mówić, to jest historia Jaira i kobiety, która była chora na krwotok. I mamy sytuację, kiedy Jezus pojawia się w mieście, otoczony ludźmi, przybiega do niego Jair i mówi, pada mu do stóp i mówi, moja córka umiera, przyjdź do mojego domu i uzdrów ją. Jezus decyduje, okej, idziemy. I idą. Jest duży tłum ludzi i nagle Jezus się zatrzymuje i mówi, kto dotknął mnie? Zdumieni są Jego uczniowie, ponieważ jest bardzo dużo ludzi dookoła Niego. Dużo ludzi Cię dotyka, ale On powiedział, że ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc ze mnie wyszła. Okazuje się, że to była kobieta, która była od 12 lat i cierpiała na krwotok. I mamy te dwie osoby. Mamy tą kobietę i mamy Jaira. Na pierwszy rzut oka te dwie osoby nie są w ogóle do siebie podobne, ponieważ mamy diametralne różnice. Mamy kobietę i mamy mężczyznę. Mamy Jaira, który jest w Biblii nazwany po imieniu. To jest Jair. Kobieta, nie znamy jej nawet imienia. Nie wiemy, kim ona była. Jair był szanowanym człowiekiem, bo był liderem w synagodze. Miał bardzo ważne stanowisko. Kobieta była zawstydzona, była odrzucona. Przez to, że była chora, nie mogła nawet zbliżyć się do tego miejsca, do synagogi. Jair posiadał pieniądze i posiadał władzę. Kobieta była załamana i spłukana, bo wydała wszystkie pieniądze na leczenie. I te rzeczy to są ich definicje. To jest określenie tych osób. To jest to, co patrzymy na daną osobę i widzimy. To jest ta osoba, to ją określa. To jest jej etykieta. Tak jak w sklepie mamy etykietę, jaki to jest produkt, tak to jest etykieta tych ludzi. I tak zastanawiając się, czym jest definicja, znalazłem w Wikipedii określenie słowa definicja. I definicja z łacińskiego oznacza do końca, do granicy. Oznacza koniec, oznacza granicę. Więc definicja jest to coś, co oznacza granicę. Definicja jest coś, co oznacza koniec. Tak i koniec, oznacza pewne znaczenie. Trochę masło maślane, ale tym jest definicja. Więc dzisiaj chciałbym mówić o trzech granicach, które Bóg chce poszerzać w naszym życiu. Te granice to wartość, wiara i ludzie. Są to granice, które Bóg chce poszerzać w naszym życiu. Na start nie pojechałem tylko robić zdjęć, ale także zrobić warsztaty z fotografii, żeby nauczyć tych młodych ludzi podstaw fotografii, czym jest fotografia, jak się do tego zabrać. I przyszedł dzień warsztatu. Zacząłem mówić to, co miałem do powiedzenia, pewne teoretyczne rzeczy i wybrałem sobie osoby, z którymi chciałem mieć kontakt wzrokowy, które przyszły chyba na ten warsztat, bo nie wiedziały, co wybrać. Ponieważ patrząc na nich, widziałem, że w ogóle nie są tym zainteresowani. Niektórzy ziewali, niektórzy patrzyli w sufit, niektórzy nie byli zainteresowani. I w mojej głowie pojawiały się różne myśli. Hej, Szymek, to co mówisz, nie jest interesujące. Ty widzisz, oni w ogóle nie chcą ciebie słuchać. Nie dasz sobie rady z tym. Po co się w ogóle za to zabierałeś? I wiecie, bardzo często w naszym życiu pozwalamy, by inni ludzie definiowali to, kim jesteśmy. By nasza przeszłość, by nasze pomyłki, by sytuacje, w których się znajdujemy, określają tym, kim jesteśmy, określają naszą wartość. Co ciebie definiuje? Co określa twoją wartość? Żyjemy w czasach, w których ludzie mają problemy z poczuciem pokoju. Mają problemy z lękiem. Coraz częściej słyszymy o narastającej fali depresji pośród ludzi. O tym, że mają załamania nerwowe, że sobie nie radzą. Oglądałem na Netflixie pewien dokument z tego względu, że bardzo lubię historię, bardzo lubię życia, śledzić życie ludzi. Oglądałem biografię znanej osoby, znanej piosenkarki, Whitney Houston. Pewnie kojarzycie. Bardzo utalentowana osoba. Jej kariera zaczynała się super. Sprzedawały się jej płyty. Dostawała kolejne nagrody. Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z piosenkarek, która zebrała wszystkie dostępne nagrody. Jednak, jeżeli przyjrzymy się bardziej jej sytuacji, możemy zobaczyć, że robiła coś, czego wcale nie chciała robić. Ponieważ jej płyty by się nie sprzedawały, gdyby ludzie nie narzucili jej pewnej definicji muzyki, którą ma tworzyć. Ona nie chciała tworzyć tej muzyki, ale był pewien zespół ludzi, którymi się otaczała, którzy mówili jej, twórz taką muzykę, ona się sprzeda. Więc ona to robiła, ale nie była z tego zadowolona. Jej życie coraz bardziej się staczało. Zaczęły się problemy. Weszła w towarzystwo, które całkowicie jej przeszkadzało i tworzyło bardzo duże problemy. Zaczęła czerpać po narkotyki. Wiedziała, że tego nie może robić, ale brała to, bo nie wiedziała, jak sobie poradzić. Wpadła w depresję i niestety popełniła samobójstwo. Ostatnio mogliśmy usłyszeć o 32-letnim modelu, który też popełni samobójstwo. Zombie boy. Człowiek, który był od stóp do głowy wytatuowany. I na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, co ze sobą człowiek zrobił. Strasznie wygląda. Ale głębiej patrząc, był większy problem. Nie było problemem to, jak wygląda, ale problemem było to, z czym on się mierzył. Jakie miał poczucie wartości. I niestety w wieku 32 lat też popełnił samobójstwo. I tak sobie zadawałem pytanie, Boże, czemu Ciebie tam nie było? Czemu nie pomogłeś? Czemu nie zareagowałeś? Tak wspaniały głos, tak wspaniały pewnie człowiek, który mógł naprawdę zrobić dobrą karierę, który mógł naprawdę zajść bardzo daleko. I Bóg mi powiedział, że to jest miejsce dla moich ludzi. Że to jest miejsce, gdzie powinni być moi ludzie. I wydaje mi się, że tak ważne jest w dzisiejszym świecie, żeby ludzie, którzy podążają za Jezusem, przynosili światłość do miejsc, gdzie panuje ciemność. Gdzie ciemność zrobiła sobie pięciogwiazdkowy hotel i chodzi sobie na saunę i robi sobie super rzeczy. To są miejsca, w których powinno być światło. Niestety, jest tak, że większość chrześcijan, może nie większość, ale są chrześcijanie, którzy też nie radzą sobie z depresją. Też nas spotyka depresja, też walczymy z tym, też mamy z tym problem. A co Biblia mówi? Co nas definiuje? Od podstawówki zbieramy oceny. Od podstawówki cały czas próbujemy coś robić, żeby sięgać różne stopnie. Później przychodzi liceum, bo już nie ma gimnazjum, przechodzimy do liceum, zdobywamy stopnie, uczymy się. Cały czas musimy na coś zasłużyć. Robimy maturę, matura determinuje to, na jakie studia pójdziemy. Robimy studia, później robimy następne szczeble, licencjat, magister, dyplom. To później wpływa na to, jaką mamy pracę. W pracy znowu szczebelki, musimy dobrze pracować, żeby starać się o lepszą wypłatę. Później staramy się o to, żeby mieć awans. Cały czas musimy się o coś starać, cały czas coś determinuje to, kim jesteśmy, cały czas definiuje nas. I tak bardzo łatwo ten system, ten schemat przełożyć na relacje z Bogiem i bycie z Bogiem. Tak łatwo przełożyć ten schemat na to, że jeżeli jestem z Bogiem, to też muszę coś robić, żeby bardziej sobie zasłużyć, żeby Bóg bardziej mi błogosławił, żeby Bóg bardziej był ze mną, żeby mógł bardziej Boga odczuwać, że musimy coś robić. Dlatego tak ważne jest, by nasza wartość pochodziła z jednego prawdziwego źródła. Bo kiedy nie mamy tego źródła wartości, kiedy nie mamy poczucia tego, kim jesteśmy, to łatwiej przychodzi nam wytykanie i przestrzeganie, zastraszanie, niż inspirowanie i zachęcanie innych ludzi. A co Biblia mówi na nasz temat? Biblia mówi, że jesteśmy odkupieni, że jesteśmy pod przykryciem, że jesteśmy kochani, że jesteśmy synami, że jesteśmy córkami. I skąd to wiem? Właśnie z Biblii, tak Bóg mówi. Jana 1,12, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Bożymi. Rzymian 3,24, a zostają uniewinnieni za darmo dzięki Bożej łasce i dzięki odkupieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus. To jest to, kim jesteśmy. I mamy naszą sytuację. Dalej. Jest Jezus. Pyta się, kto dotknął moich szat. I to jest cały czas sytuacja, w której Jair przyszedł pierwszy. Jair chce, żeby Jezus szedł do jego domu szybko. Jair się odwraca, patrzy. Jezus się zatrzymał. Cały lud stoi. I on się... Co się stało? Co się stało? Jezus pyta, kto mnie dotknął. Jego cierpliwość była na pewno wystawiona na próbę w tym momencie, bo dużo ludzi było dookoła. Jezus pytał, kto się mnie dotknął. Jezus się tutaj zatrzymał, więc ja też się chcę tutaj zatrzymać. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie, jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat? I co to pytanie znaczy? Znaczy, że on poczuł, że ktoś go dotknął. To znaczy, że był skupiony na jednej osobie. I co to dla nas znaczy? To znaczy, że Jezus jest skupiony na jednostce. Jezusowi zależy na twojej historii. Jezusowi zależy na tym, jak ty żyjesz. Jezusowi zależy na tobie. Jezusowi zależy na każdej osobie. Jair stoi i widzi to, co się dzieje. Ale to, co jest następną rzeczą, jest niesamowite. Ponieważ, jak wiemy, Jair przyszedł do Jezusa po to, żeby została jego córka uzdrowiona. I co robi Jezus? Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się stało, podeszła, padła mu do stóp i powiedziała całą prawdę. W innym tłumaczeniu powiedziała mu całą historię. Wow. Ile to musiało trwać, skoro ona 12 lat była chora? Ile to musiało trwać? A Jair cały czas czeka. On zaś skierował do niej słowa, córko. Twoja wiara ocaliła Cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Co nam to pokazuje? Jezus w tym momencie nadaje wartość tej kobiecie. Nie mówi od razu, ona już jest uzdrowiona, ale Jezus co robi pierwsze? Mówi do niej, córko, nadaje jej wartość. I co to pokazuje Jairowi? Jair chce uzdrowienia swojej córki, tak? Więc Jezus tutaj mówi, ja wiem, że chcesz uzdrowić, wiem, że chcesz, żeby twoja córka była zdrowa. To jest moja córka, ja chcę zdrowia też dla niej. Później pójdziemy zająć się twoją córką. Pokazuje tutaj Jairowi swoją relację, swoje uczucia do tej kobiety. To jest moja córka. Ja ją kocham i chcę, żeby była zdrowa. Jezus jej nadaje wartość. Kiedy nie zdajemy sobie sprawy z wartości, kiedy nie znamy wartości swojej i innych, Jair w tym momencie poznał wartość tej kobiety. On mógł zadawać pytanie, kim jest ta kobieta? Co ona tutaj w ogóle robi? Ona nie powinna być tutaj, bo jest chora. Ona nie powinna się zbliżać do ludzi. Ona jest odrzucona. Ale kiedy nie znamy wartości swojej i innych, tak łatwo jest nam popaść w pułapkę religijności i udawanej pokory. Bo kiedy jesteśmy definiowani przez prawo, kiedy to, kim jesteśmy definiowani przez prawo, myślimy tylko o tym, co możemy zrobić, myślimy o wykonywaniu rzeczy, myślimy o tym, że jak możemy zrobić kolejny krok, żeby zasłużyć sobie na coś. I wpadamy w pewien schemat. Przeczytam kawałek Biblii. Nie będę się na tym skupiał. Przeczytałem, zrobione. Pójdę do kościoła. Nie masz tylko chodzić do kościoła, ale tworzyć kościół. Zrobię coś dobrego. Okej, super, ale tym sobie na nic nie zasłużysz. Jeżeli jesteś definiowany przez prawo, innych też definiujesz przez prawo. Jeżeli ty myślisz o prawie, to będziesz patrzył na innych też jako prawo i będziesz ich osądzał. Ale kiedy jesteś definiowany przez łaskę? Kiedy jesteś definiowany przez łaskę, myślisz o tym, co zrobił Jezus dla ciebie. Myślisz o tym, co On zrobił. I kiedy Bóg otwiera teczkę z twoim imieniem, kiedy jesteś ocalony, kiedy jesteś zbawiony, nie widać tam, zrobił to, to i to i to. Nie, tam jest wielka pieczątka z napisem Jezus Chrystus. Ponieważ jesteśmy zapieczętowani przez to, co się wykonało na krzyżu. I skąd to wiem? Efezjan 2:8-10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. I paradoks chrześcijaństwa jest taki, jako religii, w której Bóg jest najważniejszy, jest to, że gdyby nie istniał człowiek, Jezus nie musiałby przychodzić. Ale nawet gdyby był tylko jeden człowiek na ziemi, Jezus by przyszedł, żeby za niego umrzeć. Więc Bóg wybrał ciebie, Bóg wybrał mnie. Więc w chrześcijaństwie chodzi o Boga, który zrobił coś dla ludzi, który zrobił coś do człowieka. I chodzi o to, co On zrobił dla ciebie. A nie co ty możesz zrobić dla Boga. Nie jesteś nic winny Bogu, bo On posłał swojego Syna, na którego i tak nie zasługiwaliśmy. Nie zasługiwaliśmy na to, więc nie jesteśmy Mu nic winni. Jesteś cenny. Walutą był Jezus. Jesteś wart Jezusa dla Boga. To jest najwyższa cena, którą zostaliśmy kupieni. I kiedy startujemy z takiej pozycji, kiedy mamy świadomość tej naszej wartości, przestajemy zwracać uwagę na ludzi i na etykiety, które są, bo przestajemy robić coś, żeby na coś zasłużyć, a zaczynamy robić z pozycji, bo nie musimy wcale tego robić. To jest ten paradoks. Więc nie chodzi o twoje uczynki, ale o Jezusa i jaki ma wpływ na twoje życie, przez co ty możesz wpływać na innych ludzi. Nie możesz nic zrobić, żeby Bóg bardziej ciebie kochał. Nie ma większej miłości. Nie ma, jeżeli zrobisz coś więcej, to Bóg będzie bardziej ciebie kochał. I co mi to przypomina od razu? Historia o synu marnotrawnym. Tylko, że tak naprawdę to nie jest historia jednego syna, ale dwóch. Znamy początek. Przychodzi pierwszy syn, ojciec z ramionami wychodzi, wita go i robi wielką imprezę. Ale jest drugi syn, który w tym momencie jest na polu. Przychodzi, pyta jednego ze służących, co tu się dzieje, dlaczego te wszystkie muzyka, dlaczego co tu się stało? Oni mówią, twój syn wrócił, twój brat wrócił. On zszokowany. Dlaczego impreza? I tu się dzieje po raz drugi ta sama historia, co przed chwilą. Ojciec wychodzi po drugiego syna. Co jest nie do pomyślenia, bo kto z was, robiąc jakąś imprezę, kto z was, robiąc jakieś spotkanie w domu, wychodzi z niego? Nikt raczej. A to był szanowany człowiek, ale wyszedł ze swojej imprezy, wyszedł z tego, co zrobił, do swojego drugiego syna i rozmawiają. I co mówi syn? Służę ci od lat, wypomniał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Definiuje go prawo, ponieważ mówi, że zasłużył sobie na tą pozycję, ponieważ od lat ci służę, od lat staram się, od lat robię to, co mówisz, od lat wykonuję twoje rozkazy. A co na to ojciec? Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Nie zwraca uwagi na to, że on wykonywał pewną służbę, że on wykonywał pewne rzeczy. Nie. Boży system wartości to relacja. I tu to widzimy. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Wszystko, co jest Boga, należy też do ciebie. Nie musisz sobie na to zasłużyć. I słyszałem ostatnio takie fajne zdanie. Pracownik pracuje, robi pewną pracę, dlatego żeby zasłużyć sobie na stanowisko. Ale syn, córka startuje już z tej pozycji. Ty nie musisz sobie zasłużyć na to, by się Bogu podobać. I w tym wypadku ten syn mógł sobie myśleć, jak sobie poradzić z gniewem, jak sobie poradzić ze złością. I my tak czasami też mamy, tak? Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Zadajemy sobie pytanie, mam problem z cierpliwością, mam problem z tym. I szukamy 5 kroków do tego, jak pozbyć się złości. Punkt pierwszy. Odlicz od 10 wstecz. 10, 9, 8. I się złościmy, bo nie mamy cierpliwości. Ale ja znam jeden krok, który jest rozwiązaniem tego. Tym krokiem jest Jezus. Bo ty sam w stanie nie jesteś przebaczyć. Ty sam w stanie nie jesteś pozbyć się złości. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo jeżeli my sami bylibyśmy w stanie przebaczyć, to nasza natura nie pozwoli na to, bo zawsze coś będzie trzymała. A jeśli bylibyśmy w stanie przebaczyć, to byśmy byli wtedy bardzo szczęśliwi z tego względu, że o, ja przebaczyłem. Ale kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, tak jak to słyszeliśmy ostatnio, to nie ja, to Duch Święty, to Jezus działający przeze mnie. I w tym momencie, kiedy myślisz sobie, a teraz bym się zezłościł, stajesz i nagle myślisz, coś jest nie tak, to nie ja. Ja normalnie, przecież bym był zły w tej sytuacji. Ale zdajesz sobie sprawę, że to Jezus działa przez ciebie i nie mówisz złych rzeczy, ale zaczynasz mówić dobre rzeczy i to jeszcze cię nakręca, wychwalasz Boga. Wow. I patrząc na to, jak Bóg jest dobry i patrząc na to, jak nas bardzo kocha, to nas prowadzi do skruchy. Nie prowadzi nas do skruchy to, że się boimy czegoś. I często tak jest, że jest mówione, że powinniśmy, zastraszanie jest takie, że nie zrobisz to, zrobisz tamto, nie zrobisz tego. A o wiele lepiej byłoby, gdybyśmy zachęcali i inspirowali. I Jair miał dwie opcje w tej sytuacji. Kiedy patrzył na tą sytuację, kiedy ta kobieta doznaje cudu, mógł sobie pomyśleć na przykład, o, ja byłem pierwszy, tej kobiety nikt nie zna, dlaczego Jezus z nią przebywa i dlaczego ją uzdrawia? Ale tak nie zrobił. Mógł pomyśleć też inaczej, mógł pomyśleć, skoro ta osoba doznaje cudu, to Bóg na pewno, to Jezus na pewno pójdzie i uzdrowi też moją córkę. I często my jesteśmy w takim miejscu, kiedy widzimy cuda u innych osób. O, uzdrowienie. O, tamta osoba dostała samochód, tamta osoba dostała pracę. A ja ciągle czekam i nie dostaję. Ale patrzysz na te cuda i może jesteś zainspirowany, dlatego że okej, Bóg działa, to u mnie też zadziała. Tylko, że tak często bierzemy metodę. Tak często patrzymy na te cuda. Tam to zadziałało, biorę to, nie działa. Bo próbujemy nie z tej strony. Więc Jair czeka na uzdrowienie swojej 12-letniej córki, kiedy widzi uzdrowienie 12-letniej choroby. 12. Mi się wydaje, że 12 to nie było przypadkowe. I nie wiedziałem, o co chodzi z tą 12, dopóki ostatnio nie oglądałem jednego kazania i stało się to dla mnie jasne. 12 w Biblii, cyfra 12, symbolizuje Boży autorytet, moc i porządek. Dlaczego? Co mamy z 12? 12 synów Jakuba, co daje 12 pokoleń Izraela, 12 kamieni było na szacie kapłana, co symbolizowało też te 12 pokoleń. W wieku 12 lat Jezus zaczął nauczać, pojawił się w synagodze i wszyscy byli zdumieni Jego mądrością. 12 uczniów Jezusa, mógł wziąć 11 oczywiście, Judasz, ale nie, wezmę 12, bo 12 jest ważną liczbą. 12 koszy. Co nam to daje? Co nam Bóg mówi przez to? Nic, z czym się mierzysz, nie wychodzi poza panowaniem mojego autorytetu i mocy. Nic, z czym się mierzysz, nie wychodzi poza panowaniem. To znaczy, że Bóg jest pod kontrolą. Bóg jest cały czas pod kontrolą. Bóg nie poszedł gdzieś na chwilę, nie postawił sobie statutu, zaraz wracam. On jest cały czas pod kontrolą. Ale co się dzieje w tej historii? Coś chce ograniczyć to, bo Jezus mówiąc mu, nie bój się, tylko wierz. Mówi mu, że nic nie wychodzi spoza mojej kontroli. Ale przychodzi pewna granica, bo przychodzą ludzie z domu Jaira i mówią do niego, twoja córka nie żyje. Twoja córka umarła. Nie truć już mistrza, nie ma sensu. I to była granica. To przyszła pewna definicja, nie żyje. Koniec. Przyszła pewna granica do jego życia i w tym momencie Jezus mówi, jak oni jeszcze mówili, że córka nie żyje, Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Ja mam wszystko pod kontrolą. Ja jestem Bogiem, który ma wszystko pod kontrolą. Nie bój się, tylko wierz. Do kobiety powiedział, twoja wiara uzdrowiła cię. Twoje ryzyko wiary uzdrowiło cię, mówi inne tłumaczenie. Więc tu mamy wspólny mianownik. Osoby, które z zewnątrz, na pierwszy rzut oka, w ogóle nie mają nic wspólnego. Wiara jest im wspólnym mianownikiem. I wiara jest też punktem drugim. Wiara musi być do czegoś przywiązana. Wiara, nie możemy wierzyć sobie w cokolwiek. Tak jak kotwicy, nie możemy rzucić sobie na inny statek. Kotwicy nie możemy rzucić sobie w kamienie, w powietrze. Kotwicę musimy rzucić na pewny grunt. Musimy rzucić w miejsce, w które wiemy, że jak przyjdzie sztorm, że jak przyjdą fale, zostaniemy w miejscu. Musi być do czegoś nasza wiara przyczepiona. I kilka wersetów wcześniej mamy historię o tym, jak Jezus jest z uczniami na łodzi. Tak, w klimacie kotwicy. Są na łodzi. Jest sytuacja, gdzie przychodzi sztorm. Jezus śpi pod podkładem. Uczniowie oszaleli. Boją się. Zbiegają do Jezusa, mówią, mistrzu, ratuj nas, giniemy. Jezus wychodzi, przeciera oczy, wychodzi na pokład, mówi, pokój, cisza. Wy małej wiary. A oni zdumiewali się Jego mocą. Zdumiewali się Jego autorytetem. Zdumiewali się tym, że ma moc. I o co tutaj chodzi? Nasza wiara musi być przyczepiona pod świadomość Bożego autorytetu i Jego mocy. Nasza wiara musi być podczepiona pod świadomość tego, nad czym Bóg ma autorytet. Że On ma autorytet nad morzem, to On ma także autorytet w Twoim życiu, nad chorobą. Ma autorytet nad każdą sytuacją, którą przechodzisz. On jest cały czas pod kontrolą. Gdyby oni mieli tą świadomość i ich wiara byłaby pod to podłączona, to w tej sytuacji mogliby powiedzieć, jeśli Jezus się tym nie stresuje i śpi, ja też nie zamierzam, idę spać. Jeśli mieliby taką wiarę, jeśli mieliby tą świadomość. I czasami my nie potrzebujemy więcej wiary. Nie potrzebujemy więcej jej. Potrzebujemy bardziej świadomości Bożego autorytetu i Jego mocy. Trzeci punkt. To ludzie. Czytamy dalej, co się dzieje. Następna scena jest taka. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich, dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Jezusowi nie podobała się atmosfera, która tam panuje. Nie podobało mu się to, że został tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Ludzie tam przyszli dla historii. Ludzie tam przyszli po to, żeby być częścią jakiegoś smutku. Bo w 40 wersecie czytamy, na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. Co to oznacza? Jezus w tym fragmencie demaskuje fałszywych ludzi. Jezus w tym fragmencie demaskuje fałszywych ludzi. Dlaczego? Dlaczego wiemy, że to było fałszywe? Fałszywe było dlatego, że jeżeli jesteś w stanie z opłakiwania czegoś w jednym momencie przejść na inną emocję, na śmiech, to znaczy, że coś jest nie tak. Ponieważ niewiara, oni nie wierzyli, niewiara zawsze będzie śmiała się z języka wiary. Niewiara zawsze będzie śmiała się z języka wiary. I trzecim, ostatnim punktem są ludzie. I tak jak ja byłem na starcie i byli ci ludzie, którzy ziewali, to mniejsza z tym. W sumie nie mogłem nic z tym zrobić. Mogłem ich wyprosić, no ale nie miałem takiego autorytetu tam. Ale jeżeli przychodzi do twoich decyzji życiowych, jeśli przychodzi do momentu, w którym musisz podjąć ważną decyzję, jesteś na rozdrożu, nie chcesz mieć dookoła siebie ludzi, którzy będą ziewać. Nie chcesz mieć ludzi, którzy będą się śmiać z języka wiary w twoim życiu. Mówię tutaj o najbliższej osobie. Bo jest takie powiedzenie, pokaż mi 5 najbliższych osób w twoim życiu, a powiem ci, gdzie będziesz za 5 lat. Ludzie dookoła nas mają wpływ na nasze życie. Chcemy mieć ludzi tych dookoła siebie, którzy będą mówili raczej słowa życia, którzy będą mówili wiarę. Kiedy my będziemy w sytuacji, kiedy coś umiera w naszym życiu, kiedy myślimy, że coś umarło, potrzebujemy ludzi, którzy przyjdą. Hej, to nie umarło, to śpi, czas na pobudkę. Jeżeli takimi ludźmi będziemy się otaczać, to będzie się działo. Więc może pora, żeby przestać inwestować w relacje, które sprawiają, że czujemy się źle. Nie wzrastamy. Jest tak wiele ludzi na ziemi. Więc dajmy sobie czas i znajdźmy też ludzi, którzy będą mówili słowa wiary do naszego życia i którzy będą dobrze wpływać na twoje życie. Myślę, że to jest czas, że żyjemy w takim czasie, w którym ludzie znający swoją tożsamość, mający wiarę przyczepioną do świadomości Bożego autorytetu, powinni pojawiać się na czerwonych dywanach. Powinni tworzyć muzykę, powinni pojawiać się w telewizji, powinni tworzyć filmy. I widzimy to u młodych ludzi, widzimy to, że chcą się modnie ubierać, że chcą wchodzić w różne sfery, że chcą się obracać wokół ludzi. Czy to jest złe? Nie. Ale do momentu, w którym te rzeczy nie staną się definicją ich życia. Do momentu, w którym to nie będzie wartość ich życia. Do momentu, w którym praca, do momentu, w którym bycie na szczycie nie będzie definiowało tego, kim jesteś. I już kończę. Oglądałem też ostatnio taki dokument o zawodnikach futbolu amerykańskiego. Żeby dostać się do najwyższej ligi, żeby zarabiać tam dobre pieniądze, żeby wspierać swoją rodzinę i dobrze żyć, musimy przejść pewną rzecz. Musimy dostać się do okienka transferowego, tak zwanego draftu. Z tego draftu wybierają nas drużyny, wybierają nas trenerzy, którzy ze względu na to, jakie wyniki osiągaliśmy, oni wybierają do swoich drużyn w jakiejś tam kolejności. I żeby przejść do tego draftu, musimy być w szkole, w liceum, w drużynie sportowej i tam grać. I w tym dokumencie jest drużyna z koledżu, do którego trafiają chłopaki z bardzo dużymi problemami w nauce. Z też przeszłością, ich sytuacja nie wygląda najlepiej. I ich jedynym marzeniem jest dostać się właśnie tam, jest dostać się do najwyższej ligi. Bo jeżeli się tam nie dostaną, jeżeli tam nie będą, to prawdopodobnie, kiedy będą musieli wrócić do domu, trafią na ulicę, do gangu, zostaną zastrzeleni albo pójdą do więzienia. Taka jest ich wizja przyszłości. Oni mają przyczepioną wiarę do tego, że się tam dostaną. Jeżeli nie, to niestety. Jak dużo z nas ludzi jest właśnie w takim momencie, w którym robimy coś, co jest całym naszym życiem. Może mamy pracę, może jest to rodzina, może jest to chłopak, dziewczyna, może jest to muzyka, Ale co, jeżeli nagle zdarzy się coś? Stracisz zdrowie albo przyjdzie sytuacja, w której nie będziesz mógł już robić tego, czego robisz. Co będzie ciebie definiowało wtedy? Co będzie definiowało to, kim jesteś? Jeżeli Facebook, Instagram by nagle zniknął, czy twoja wartość by zmalała? Co by ciebie wtedy definiowało? Czy byłby to Jezus? Ponieważ Jezus nas definiuje. To, co On zrobił na krzyżu, nas definiuje. I kiedy przygotowywałem się do kazania, chodziło za mnie cały czas jeden tekst piosenki. Marnością są ziemskie luksusy i wygody. Gdy nie mam Ciebie, jestem jak ryba bez wody. Gdy nie mam Ciebie, jestem jak ryba bez wody. Czy jeżeli straciłbyś pracę, czy jeżeli straciłbyś muzykę, czy wtedy byłbyś jak ryba bez wody? Jeżeli tak, to jest coś nie tak. Ponieważ jeżeli mamy Jezusa, mamy wszystko. I to jest fakt nie do ukrycia, bo poza Tobą, Panie, nie ma dla mnie życia. Ty dajesz mi życie obficie i na wieki. Twoje słowo cenniejsze niż miliardowe czeki. Kto by nie chciał mieć miliarda na koncie z drugiej strony, tak? Ale wiemy, co Bóg mówi o nas. Jeżeli miałbyś miliard na koncie, to nagle by twoja definicja się zmieniła, ponieważ mówiliby na ciebie miliarder. Byłoby kolejna definicja, kolejna etykieta, która ciebie określa. I prawdopodobnie, jeżeli byś tak żył, to możliwe, że to zaczęłoby ciebie określać. Ja nie mówię, że chrześcijanie nie mogą być miliarderami i na pewno niektórzy są, ale oni na pewno mają tą wartość pokładaną w Bogu i oni wiedzą, że tak naprawdę ten miliard, który mają, nie jest ich. Te pieniądze na pewno nie są ich. Oni wiedzą, do kogo te pieniądze należą i mają mądrość, jak nimi zarządzać. Ja ufam Tobie, nie ufam innym Bogom. Inni Bogowie wybawić nie mogą. Wołam do Pana, On opowie mi na pewno, bo mój Bóg to niepozłacane drewno. Ile ludzi najbliższych w Twoim życiu to pozłacane drewna? I są tylko dla tego, bo Ty coś potrafisz. Jeżeli zdarzyłoby się coś, że nie możesz robić tej rzeczy, którą robisz, którą tak bardzo kochasz, czy ludzie, którzy są dookoła Ciebie, zostaliby, czy by sobie poszli? Czy oni byliby przy Tobie i wspierali Cię? Czy nagle, okej, okay, już nie ten, nie robisz, to idziemy. Czy oni by zostali? Bóg jest dobry, łaskawy, wszechmocny, miłosierny, zawsze Słowu swemu wierny. To, co powiedział w swoim Słowie, to zrobi. To powiedział, kim jesteś, to jest prawda. I naszym szczęściem jest być blisko Boga. Pan Jezus dla nas to jest jedyna droga. Wszechmocny Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś naszym tatą. Tak ważne to jest w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza wartość, że definiuje nas łaska, a nie prawo. Żebyśmy nie definiowali innych poprzez ich uczynki, poprzez to, co robią. Tak ważne jest to, żeby nasza wiara była przyczepiona pod autorytet naszego Boga. I tak ważne jest to, jacy ludzie są dookoła nas. I żebyśmy wpływali na tych ludzi, ponieważ ludzie to historie. I może na zewnątrz nie wygląda, że mamy coś wspólnego z tymi ludźmi, ale na dnie tak naprawdę możemy mieć coś bardzo, bardzo wspólnego. Coś może coś potrzebować, a my możemy mu to dać. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym, żebyśmy się modlili o to, co jest w tym kościele potrzebne, o chorych. Ale chciałbym, żebyśmy się modlili dzisiaj nie prosząc Boga, ale ze świadomością Bożego autorytetu, żebyśmy mówili dzisiaj do tych chorób, bo mamy autorytet od Boga. Mamy autorytet, żeby te choroby poszły sobie. Wiecie dlaczego? Co patrząc na tą historię jeszcze jest ciekawe, to, że mamy tutaj 12 lat, bardzo duży okres czasu, tak? 12 lat. Może zlecieć szybko, ale to jest naprawdę dużo. A kiedy przychodzi do uzdrowienia, 3 razy w tym fragmencie jest użyte słowo natychmiast. Natychmiast. Więc powstańmy i módlmy się. Nasz tato, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz poszerzać nasze granice, że Ty chcesz poszerzać granice naszej wartości, że Ty chcesz, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Tobie, żebyśmy nie polegali już na prawie, żebyśmy nie szukali prawa w nas i w innych, żebyśmy nie oceniali po tym, ale żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy się cieszyli z łaski, którą mamy i że łaska, Twoja dobroć prowadzi nas do skruchy i możemy patrzeć na innych i dawać też im wartość. Ja Ci dziękuję za to, że Ty nam dajesz ludzi dookoła nas, którzy mogą mówić słowa wiary. Teraz chcemy się modlić, Boże, o te osoby, które są chore, które potrzebują Twojego dotknięcia. Boże, biorąc Twój autorytet, biorąc autorytet Twój, który masz nad wszystkim, co jest dookoła nas. Mówimy do tych chorób, mówimy do raka, mówimy do przemęczenia, mówimy do zniszczonych rodzin. Nie macie prawa pojawiać się tutaj. W imieniu Jezusa Chrystusa mówimy odejdźcie, mówimy wolność w imieniu Jezusa, ponieważ wiemy, że wiara przynosi zmianę. Ponieważ wiemy, że Ty, Jezu, jesteś mocniejszy, że Ty jesteś większy, że Ten, który mieszka w nas, jest większy. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić. My nie jesteśmy w stanie się zmienić. My możemy próbować, Ojcze, ale tak naprawdę najważniejszy jesteś Ty. My chcemy się poddawać Tobie, Duchu Święty. Chcemy, żebyś Ty prowadził, żebyś Ty wzmacniał, żebyś Ty kierował. Duchu Święty, przechadzaj się, zabieraj te rzeczy, które tak bardzo męczą, które tak bardzo ograniczają. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa i mówimy zdrowie, ogłaszamy zdrowie. Ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem, że Ty się nie zmienia, że jesteś cały czas taki sam. Dziękuję Ci, Ojcze. Chwała niech Ci będzie, Tato. Amen.